Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Karuzela gra, w głośnikach wciąż muzyka gra. Myszę się cała.
I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis.
Czujność mi trochę li, jak szalotka z rana.
Co mi panie dasz w ten niepewny czas?
Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat?
Kiedy na tyłku siadł. I czy warto, czy nie warto mocną wodę leje w gardło, by ukoić żal. Co tam na niej brzuch i w górę połacany ciuch.
Czuję ten wiatru pęd, że głowa odpada.
I raz, i dwa, i trzy, i wcale mnie jest zimno.
Czuję jak w jej takt kołyszesz się cała.
I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis.
Czujność mi trochę li, jak szarlotka z ran. Co mi panie dasz
w ten niepewny czas?
I jakie słowa kołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę.
Artyści przekazują swoje emocje w związku z pandemią, a naszą rolą, rolą dziennikarzy, jest przekazywać to, co dzieje się w związku z tym. Z Dominikiem Gilem i Piotrem Królem przygotowaliśmy reportaż z frontu walki o zdrowie mieszkańców regionu i zapewnienie bezpieczeństwa personelu medycznego. Czesława Borowik, Jarosław Gołofit, Marek Nagnajewicz. Dzień dobry.
Kalejdoskop regionalny.
Zanim posłuchamy reportażu, mała sonda Dominika Gila. Powoli nabieramy dystansu do tego, co nas ostatnio spotkało?
Na początku była to bardzo duża niewiadoma. Wszyscy się bardzo tego obawialiśmy.
Z zagranicy, z Włoch, z Hiszpanii napływały coraz bardziej przerażające informacje. W końcu pojawiła się informacja o pierwszym przypadku zakażenia w Polsce. Chwilę później pojawiły się te informacje o tych obostrzeniach. Przyjąłem je z nieskrywanym niepokojem, ponieważ wcześniej nigdy nie miałem do czynienia z taką sytuacją. Tym bardziej, że zewsząd napływały takie dość dramatyczne komunikaty, że praktycznie możemy zarazić się w każdym miejscu, żeby unikać skupisk ludzkich, co do tej pory było raczej normalne.
Od 2 marca dyrekcja wydała zakaz odwiedzin chorych. Można powiedzieć, że już się zaczęło coś dziać, już każdy szukał dezynfekcji, szukał maseczek, bo to trzeba się izolować od innych osób, a później no to tylko informacje się nasłuchiwało, ile osób zachorowało, w jakim wieku, no i te zaostrzenia, niewychodzenia z domu, nakładania maseczek, brak odwiedzin.
Typowa sytuacja chyba znana nam do tej pory jedynie z filmów jakichś katastroficznych, które gdzieś tam emitowano w telewizji, a nagle stała się rzeczywistością i musieliśmy się do niej błyskawicznie dostosować.
Mam nadzieję, że to wkrótce się skończy. Każdego dotknęło coś takiego. Dowiedziałam się, że moja nauczycielka po prostu zachorowała z tego powodu, ma lęk, depresję czy co, wpadła i to się na niej źle odbija właśnie, ta wiadomość o koronawirusie. Ja jakoś sobie radzę. Staram się izolować, nie utrzymywać kontaktów tak indywidualnie, jeżeli jest potrzeba, bardziej telefonicznie.
Nie ukrywam, że ta sytuacja też no, pokrzyżowała wiele osobistych planów, jakichś tam małych marzeń, które trzeba było przełożyć na, no, na kolejny czas po prostu.
Nawet na święta, tak jak tutaj były zalecenia, sama byłam. Mój syn zdalnie pracuje i synowa również i też nie byli u rodziców.
Jak się pojawił pierwszy pacjent chory w chełmskim szpitalu, to wszyscy zaczęli trochę się obawiać, że będą dalsze zachorowania. I dodało strachu ogólnie, można powiedzieć, że szczególnie załodze szpitala.
A jak to dalej było w chełmskim szpitalu? Jak samorządowcy województwa lubelskiego walczyli o bezpieczeństwo personelu medycznego? O tym będzie mowa w reportażu, który przygotowałam z Dominikiem Gilem. Wojna z niewidzialnym zabójcą.
Tutaj, jeżeli chodzi o środek karetki, przybywa pacjent, który trafia do nas z oddziału, który jest już, że tak powiem, zaopatrzony, prawda? Czyli w maseczkę i całą resztę rzeczy. W naszej kabinie znajdują się kombinezony, jest to sprzęt ochronny dla kierowcy i ratownika, które się ubieramy, łącznie z goglami, przyłbicą, które każdy z nas ma dla siebie po prostu już zostawione. Do tego mamy płyny dezynfekcyjne, które znajdują się w szufladach. Są to gaziki dezynfekcyjne, chusteczki, różnego rodzaju płyny, żebyśmy mogli po prostu sobie zdezynfekować karetkę po takim pacjencie. Posiadamy też również ozonator, którego używamy po przywiezieniu pacjenta z podejrzeniem chociażby koronawirusa, który ułatwia nam po prostu zabicie bakterii. Bądź też lampę bakteriobójczą, którą wstawiamy sobie do karetki na godzinę czasu, która także wpływa na to, że całe te bakterie związane z koronawirusem są niwelowane w samochodzie całym. Każdy z nas ma rodziny, każdy z nas ma dzieci, każdy z nas ma bliskich i żaden z nas pracujących w zawodzie nie chce, żeby po prostu coś się stało rodzinie po przyjściu z dyżuru, prawda?
28 lutego wojewoda lubelski postawił w stan podwyższonej gotowości szpitale, które mają w swojej strukturze oddziały zakaźne. To był piątek po południu, kiedy dostaliśmy decyzję wojewody o postawieniu szpitala w stan podwyższonej gotowości. Od tego czasu zaczęliśmy wygaszać przyjęcia planowe, wypisywać pacjentów tak, żeby zminimalizować obłożenie i możliwość potencjalnego zakażenia na oddziałach. Zaczęliśmy tworzyć procedury, obejmowały szereg elementów zarówno organizacyjnych, jak i technicznych. Procedury, które pozwoliły nam uniknąć jakichś zdarzeń niepożądanych, ale to życie tak naprawdę kierowało nami, w jaki sposób te procedury powinny wyglądać. One obejmują szereg czynności, zarówno przyjęcie pacjenta, który jest podejrzany o zakażenie, jak również tych pacjentów, którzy trafiali do nas na SOR, ale w trakcie wywiadu okazywało się, że są z kontaktu ze sobą bliską bądź postronną, która już jest zakażona koronawirusem.
Dokładnie to było chyba w niedzielę 8 marca. Mieliśmy taką imprezę pod nazwą Kobieta Gospodarna. Przyjechało pańską gospodyń wiejskich do nas, do Urzędu Marszałkowskiego w tę niedzielę około chyba 300-400. Panie przedstawiały swoje wyroby kulinarne, bo to chodziło o to wybranie najlepszej potrawy w kilku kategoriach i naprawdę było tak bardzo wesoło. Na następny dzień poszła wieść gminna, jak to się mówi, że być może wśród tych 300 czy 400 pań była jedna osoba, która miała kontakt z tą rodziną, która była tymi pacjentami zero w województwie lubelskim, czyli z Niedźwicy. I to mnie troszeczkę wtedy poraziło, bo uzmysłowiłem sobie skalę możliwego zakażenia ludzi, którzy byli na tej fajnej imprezie. W poniedziałek czy we wtorek zagorączkował człowiek, który obsługiwał tę imprezę. No i to już w ogóle było przerażenie. Może nie u mnie, ale nad sytuacją taką, że co wyście zrobili? No, mogliście tę imprezę odwołać, ale wtedy nikt nie był mądry, że coś takiego można było zrobić.
W związku z epidemią koronawirusa rząd postanowił zamknąć szkoły, przedszkola, żłobki, uczelnie, także te prywatne. Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski poinformował, że formalnie przerwa w zajęciach szkolnych rozpocznie się od poniedziałku. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że szkoły wyższe i placówki kulturalne zostaną zamknięte natychmiastowo. W tej chwili w Polsce jest potwierdzonych 25 przypadków koronawirusa, w tym 2 na Lubelszczyźnie. Drugi pacjent w naszym regionie to kobieta w wieku 50-60 lat z Janowa Lubelskiego. Pacjentkę przewieziono do szpitala klinicznego nr 1 przy ulicy Staszica w Lublinie. Służby sanitarne ustalają tożsamość osób, które miały lub mogły mieć z nią kontakt. O pierwszym przypadku poinformowano wczoraj. To mężczyzna z gminy Niedźwica Duża. Mężczyzna przebywa w szpitalu w Bełżycach.
Było na początku trudno, były obawy. Proszę mi wierzyć, chyba nie ma nigdzie. Ja nie wierzę, że w którym szpitalu było tak wszystko super. Bały się poszczególne osoby od personelu medycznego, myślę, że i przez personel administracyjny. Naprawdę staraliśmy się to opanować. Myślę, że każdy we własnym zakresie, panie pielęgniarki przy opiece nad pacjentami, bo mieliśmy przecież tych pacjentów spore ognisko.
Liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce wzrosła do 774. Zmarła 9. osoba zakażona. To ksiądz Henryk Bożencki, wieloletni proboszcz parafii w Białopolu w powiecie chełmskim. Ksiądz Henryk Bożencki zmarł dziś nad ranem w szpitalu w Puławach. Trafił tam w ubiegłym tygodniu z objawami zarażenia koronawirusem.
Zaczęło się od księdza proboszcza, pierwszy zarażony w nagminie Białopole. No i od księdza świętej pamięci to się już zaczęło roznosić. Także myślę, że pół mieszkańców gminy było przebadanych. Ja to nawet nie zorientowałem się, że jestem zakażony, tylko wśród pracowników banku spółdzielczego, w którym pracuję, wystąpiły zakażenia. No i w związku z tym poddano testom wszystkich pracowników, między innymi i mnie. Czułem się, jakby taką lekką grypę bym miał. Tu nic dodatkowego mi nie dolegało. Po prostu pobrano ode mnie wymaz i wyszedł wynik pozytywny. Dostałem telefon z sanepidu, no żeby pakować się i do szpitala. A następnie przyjechała karetka pogotowia i no, pojechałem.
Pod koniec dyżuru zostawały kilka kombinezonów, a my żeśmy nie wiedzieli, ile pacjentów może nam w tym czasie dojść. Nie było takiej sytuacji, że zostały pielęgniarki całkowicie bez ochrony. Natomiast no, było trudno. To były codzienne rozmowy pielęgniarki oddziałowej. Ja przychodziłam również jako naczelna pielęgniarka uspokajać te nastroje, o ile można to tak nazwać, bo żeby nie było odebrane, że my żeśmy nie rozumiały tych emocji, tych nastrojów, bo również jesteśmy ludźmi, również mamy rodziny i tak samo my przeżywałyśmy to dokładnie tak samo, jak i personel, który jest na pierwszej linii frontu.
Ja miałam kontakt z pacjentem zarażonym. Zgłaszał duszność, kaszel, może jakiś jest przeziębiony, ale pacjent był leczony przewlekle. Był skierowany na oddział pulmonologii jako ta sprawa jego, że tak powiem, sprzed koronawirusa. Więc nikt, ani lekarz rodzinny, kierując na oddział pulmonologii, też chyba jakoś nie pomyślał, że to może być właśnie ta choroba, ten koronawirus. Pacjent trafił do mnie, ja go triażowałam. No wie pan, ja jestem pielęgniarką z długoletnią praktyką zawodową, więc przestrzeganie zasad aseptyk i antyseptyki, to my mamy we krwi po prostu. Więc jak pacjent przychodzi, czy ten wirus był, czy nie, to my jednak staramy się tą higienę taką zachować i pewne procedury. W związku z tym miałam maseczkę, miałam rękawiczki, trochę mu pomagałam przy tym, żeby się tam rozbierał. To wymaga takiego pochylania się nad pacjentem. Pacjent nie miał maseczki. Nie było wtedy jeszcze nakazu noszenia maseczek. Ale ja mu też tej maseczki nie dałam, ponieważ on miał duszność. Jakbym go jeszcze tą maseczką przytkała, no to byłoby mu jeszcze gorzej. I przekazałam doktorowi na SOR-ze pacjenta. No i pacjent został tam zdiagnozowany i odesłany na oddział pulmonologii. I proszę pana, ja później miałam wolny dzień i chyba po dwóch dniach dostałam telefonów bardzo dużo od koleżanki i w końcu patrzę, co tyle tych telefonów. Odzwoniłam, ona mówi, słuchaj, pacjent ten i ten ma dodatnie badania. Mówi, będziesz musiała być na kwarantannie. To był szok. Jeśli ja bym od tego księdza się zaraziła, to bym zaraziła 30 osób ze swojej rodziny. Bo ja miałam taki kontakt, po prostu zmarła mi mama i żeśmy się witali, całowali, płakaliśmy sobie w ramionach, więc gdybym była ja zarażona od księdza, bym sprzedała to całej swojej rodzinie. Byłam na kwarantannie 7 dni, po 7 dniach wykonane badania ujemne. Do pracy przybiegłam na drugi dzień. Uważam, że jest tu moje miejsce i że tam mam być. Tylko przez ten czas tej kwarantanny to tak bardziej jeszcze, że tak powiem, sobie w myślach układałam, jak mam siebie chronić. Miałam dużo czasu na myślenie i teraz rzeczywiście jak podchodzę do pacjenta, to bardzo uważam, żeby zachować odpowiedni dystans, wykonywać czynności konieczne, żeby się nie zbliżać do pacjenta i nie wykonywać jakichś takich niepotrzebnych rzeczy i ciągle rękawiczki i ta dezynfekcja, dezynfekcja, jeszcze raz dezynfekcja.
Jestem odpowiedzialnym urzędnikiem samorządowym razem z zarządem, bo wiadomo, że jest to ciało kolegialne, ja jestem tylko przewodniczącym zarządu i z wszystkimi radnymi, no stajemy się odpowiedzialni za wszystkich ludzi, którzy mieszkają w województwie lubelskim. 2 miliony ludzi, którzy są tutaj, którzy żyją, mieszkają, pracują. Jest to duża odpowiedzialność, bo jakieś błędy popełnione w szpitalach wojewódzkich w tym wypadku, czyli naszych marszałkowskich, samorządowych, może być to, jak to się mówi, strzał w serce, bo gdyby coś się wydarzyło w danym szpitalu, no to odpowiedzialność na pewno spłynęłaby na nas. No, ja byłem codziennie informowany, codziennie rano dyrektor Departamentu Zdrowia przychodził i meldował mi, jaka jest sytuacja w naszych szpitalach. Takie drobne rzeczy, które jeszcze do niedawna kosztowały grosze, one mogły decydować o rozwoju pandemii, o rozwoju tej strasznej choroby, bo co tu dużo ukrywać, jeśli ludzie umierają, trzeba tę chorobę nazwać chorobą straszną, bo wywołującą zgon. Bez jednego wystrzału taki niewielki, mikroskopijny wirus spowodował paraliż całego świata, spowodował śmierć iluś tam tysięcy osób i panikę, co będzie dalej, i paraliż państwa, bo my przecież jako Polska, jako Lubelszczyzna też tegośmy doświadczyli.
Pan radny Krzysztof Bojarski.
Moja wielka prośba to zadbanie o tych, którzy są na pierwszej linii frontu, czyli personel medyczny wszystkich jednostek. Główna linia frontu przebiega jednak w jednostkach ochrony zdrowia i wszyscy jesteśmy zresztą pełni obaw, bo walczymy z nieznanym przeciwnikiem, a to zawsze powoduje takie obawy. I taki głos od środowisk medycznych. Najistotniejsze dla nas są dzisiaj, panie marszałku, środki ochrony osobistej. To jest najistotniejsza rzecz. My sobie zresztą poradzimy. Musimy mieć co dać tym ludziom do tego, aby siebie zabezpieczyli, bo to jest ta pierwsza linia. Jeżeli ta pierwsza linia nam nie wytrzyma tej całej walki, to wtedy myślę, że te wszystkie inne będą schodziły już bardzo na plan dalszy. Także prosiłbym, pierwsza kolejność to środki ochrony osobistej dla pracowników ochrony zdrowia.
Pan radny Marek Kos.
Chcę poprzeć głos pana radnego Bojarskiego, że ten koronawirus jest nie tylko w szpitalach wojewódzkich, jednostkach wojewódzkich, by mocniej wesprzeć szpitale powiatowe, które borykają się z wieloma problemami. Wielu z nich brakuje w tej chwili środków ochrony dla personelu i może by jednak większe strumienie środków skierować na pomoc szpitalom pierwszego kontaktu, które są w tym momencie szpitalami powiatowymi. Tu aparat CT czy aparat RTG w walce z koronawirusem niewiele pomogą. Natomiast te środki dezynfekcyjne, maseczki z filtrem, kombinezony, to na pierwszy rzut jak największa ilość powinna pójść do szpitali powiatowych, no i wojewódzkich oczywiście też. Zabezpieczmy personel, bo jak on będzie zakażony, to możemy mieć sytuację z Nowego Miasta nad Pylicą czy z Grójca.
Mamy 18 podmiotów leczniczych, które podlegają pod samorząd województwa lubelskiego i wiadomo, że nikt nie przewidział tej sytuacji, że trzeba mieć setki tysięcy maseczek jednorazowych, chirurgicznych, trzeba mieć tysiące gogli, trzeba mieć setki tysięcy fartuchów jednorazowych. Przecież w żadnym szpitalu tego nie było. No i rozpoczął się tak zwany wyścig z czasem. Najpierw orientacja na rynku pustki. No i pojawili się ludzie, którzy stwierdzili, że można to kupić w Chinach za dobre pieniądze, czytaj, niskie pieniądze, z wszelkimi certyfikatami. No i po negocjacjach, to były chyba tam ze tydzień czy ze dwa tygodnie, bo się zmieniał partner, podpisaliśmy wstępną umowę na sprowadzenie dużej partii środków ochrony osobistej. To był projekt na 10 milionów złotych dla wszystkich naszych 18 podmiotów, plus do tego podmioty jeszcze te, które walczą z koronawirusem, czyli szpitale powiatowe i szpitale też kliniczne, bo też tam mieliśmy ulokować te środki ochrony osobistej, które mieliśmy sprowadzić. No i podpisaliśmy stosowną umowę. Okazało się, że będzie można zapłacić za to nie z budżetu województwa, tylko w ramach przesuniętych środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przesunęliśmy 14 milionów. Pierwszy kontrakt był na 10 milionów do partnera chińskiego, który wysłaliśmy. No i zaczęliśmy powoli kupować też na wolnym rynku te wszystkie środki.
Doktor nauk medycznych Grażyna Semczuk, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. W obecnej sytuacji epidemiologicznej i wzrostu zakażeń rodzimych zasadne staje się obsługiwanie każdego pacjenta podejrzanego o zakażenie wykazującego chorobę płuc w zabezpieczeniu w środki ochrony osobistej oraz zapewnienie skutecznej dezynfekcji. Służy to bezpieczeństwu personelu medycznego i zapobiega przenoszeniu zakażenia na innych pacjentów.
W ramach projektu wnioskodawca zamierza sfinansować środki ochrony osobistej zapewniającej bezpieczeństwo personelu medycznego, związane z pielęgnacją i leczeniem pacjentów, to jest maseczki chirurgiczne, maseczki FFP3 lub FFP2, fartuchy ochronne, kombinezony, przyłbice, czepki, gogle. Pozytywnie opiniuje zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych objętych projektem, który znacząco wpłynie na poprawę sytuacji epidemiologicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w województwie lubelskim. Wojewoda lubelski, Lech Sprawka.
Pomysłodawcą całej tej akcji związanej z finansowaniem ze środków unijnych jest marszałek województwa lubelskiego i współpraca tutaj z urzędem odbywała się również na tym poziomie, jakie wartości poszczególnym szpitalom należy przyznać. Braliśmy tutaj pod uwagę zarówno to, czy szpital posiada w swojej strukturze oddziały zakaźne, czy znajduje się w stanie podwyższonej gotowości, czy w swojej strukturze posiada zespoły ratownictwa medycznego, no i pozostałe jednostki, które również wymagają wsparcia.
W lutym tego roku pan marszałek powierzył mi funkcję dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Sytuacja zmusiła nas wszystkich do tego, żeby podjąć kroki i działania, żeby wesprzeć mieszkańców województwa lubelskiego w walce z epidemią. Musieliśmy przeanalizować nasz budżet pod kątem środków, które będziemy mogli skierować na walkę z COVID-em. Po analizie stwierdziłam, że wygenerowaliśmy oszczędności w ramach projektów, jak również były jeszcze wolne środki, prawie 14 milionów złotych na dwa projekty pozakonkursowe. Musieliśmy się kontaktować z przedstawicielami Komisji Europejskiej, z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Społecznej. Bezpośrednio wspierał nas w tym Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego. Siedzieliśmy na telefonach, na mailach, na Teamsie, wideorozmowy, niejednokrotnie po godzinach. Konsultowaliśmy również z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej, z panem dyrektorem Piotrem Matejem, który nas wspierał tutaj pod kątem medycznym, bo nie jesteśmy przecież specjalistami w dziedzinie medycyny.
Urząd Marszałkowski do prasy. Dokonane zostały następujące zakupy środków ochrony osobistej. Maska trzywarstwowa 286 tysięcy sztuk, kombinezon 29 tysięcy sztuk, maska FFP2 50 tysięcy sztuk, fartuch chirurgiczny 120 tysięcy sztuk, gogle 8 tysięcy sztuk, przyłbice 5 tysięcy sztuk, czepki 40 tysięcy sztuk. Warunki nadzwyczajne, w których się obecnie znajdujemy, wymagają, aby projekt unijny był realizowany w kompleksowym wymiarze. W związku z powyższym niniejsze zakupy trafią do 18 podmiotów leczniczych podległych samorządowi województwa lubelskiego, w tym szpitali, dysponentów zespołów, ratownictwa medycznego, centrów profilaktyczno-leczniczych, posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego.
Tak to wygląda, ponieważ no, magazyn jest jaki jest, więc udaje się nam całkowicie pod sam sufit, nawet nie ma prześwitu na okna, bo wszystko jest i to wydaliśmy w ciągu tygodnia. Wszystko na COVID-19. Cały czas jest pod sufit. To jest non-stop, to jest taki obieg, że dziennie wydajemy ileś tysięcy i przychodzi ileś tysięcy towarów.
No, ale nie ma co się dziwić, bo całe województwo tak naprawdę zaopatruje się u was, tak? Wszystkie szpitale.
No tak, więc u nas jest największy przemiał tego i jest tego dużo. Cieszymy się, że jest dużo, ponieważ no, to w pewien sposób pomoże się nam uchronić wszystkim. Tak jak apteka szpitalna, musimy znać wszystko, wiedzieć gdzie co idzie, znać wszystkie oddziały, znać cały asortyment, a on jest tak ogromny, tak duży, że żeby go poznać, to trzeba czasami bardzo dużo czasu spędzić nad tym. Ale jest dobrze, dajemy radę.
Jesteście takim ważnym ogniwem w całym tym łańcuchu walki z epidemią koronawirusa, bo przez wasze ręce przechodzą te środki ochrony osobistej, one trafiają do wszystkich szpitali w województwie. Tej pracy na pewno macie dużo, w związku z tym, że te liczby tych środków są ogromne.
Czasami powoduje to, że musimy dozostawać i po godzinach, ponieważ musimy racjonalnie razem z dyrektorem Kowalczukiem rozdzielać na poszczególne placówki, poszczególne oddziały, wiedzieć ilu jest pacjentów na oddziałach i im po prostu tak dozować, żeby zapewnić ciągłość.
Zawsze marzyłem o innych rekordach, a nie takim, żeby 38, czyli prawie półtorej miesiąca przebywać w szpitalu. No ale trudno. Na szczęście już minęło wszystko. Wyniki mam negatywne, jeżeli chodzi o koronawirusa. No i jestem już w domu.
W naszym szpitalu nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby którykolwiek z pracowników był zakażony. Szczerze mówiąc, pierwszą taką sytuacją, która się pojawiła wątpliwa, to tuż po ogłoszeniu stanu epidemicznego jedna z naszych pielęgniarek wracała z urlopu z zagranicy, poinformowała nas o tym. Jeszcze wtedy chyba nie funkcjonowały procedury dotyczące kwarantanny, aczkolwiek odsunęliśmy tą pielęgniarkę od wykonywania czynności i w międzyczasie sanepid wydał postanowienie o odbywaniu kwarantanny. Natomiast no, pierwszą reakcją była reakcja nasza, zmiana grafiku pracy i odsunięcie pielęgniarki od wykonywania czynności. Także to wszystko nabrało mocy prawnej w trakcie i zostało uregulowane. Natomiast tak, ten projekt jest o tyle istotny, że faktycznie pozwala przynajmniej minimalizować ryzyko zakażenia, czyli dostarczyć personelowi zarówno te środki dezynfekcji, jak i środki ochrony osobistej, które pozwolą zarówno mieć poczucie przez personel bezpieczeństwa, jak i faktycznie to bezpieczeństwo gwarantować.
Pieniądze głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z Europejskiego Funduszu Społecznego, plus do tego wkład nasz budżetowy, no na pewno odegrał swoją rolę. Niektórzy powątpiewali, że zebraliśmy radnych w jednej sali, czy tam w sali, która była, no, byli porozstawieni, no, podjęli te decyzje, chwała im za to, bo wtedy jeszcze nie działała tarcza COVID, która mówiła, że można bez sejmiku przesuwać pieniądze budżetowe. No to akurat się udało w sposób bezkonfliktowy i zrobić dla szybkości działania, bo pamiętajmy, że w tej chwili wszystkie towary, które były kupowane na walkę z koronawirusem, wymagały tak zwanej gotówki, czyli najpierw trzeba było zrobić przedpłatę częściową, a dopiero później czekać na te, czy to artykuły osobistej ochrony, czy też na doposażenie szpitali, bo pamiętajmy, że 49 milionów złotych przeznaczyliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z wkładem własnym z budżetu, tam chyba 5 milionów przeznaczyliśmy na doposażenie szpitali. No 22 miliony szpital onkologiczny, czyli w sumie 25, po 3 miliony z budżetu województwa i na pozostałych 17 jednostek też chyba 23 miliony plus 800 tysięcy na szpital jednoimienny w Puławach. No to były pieniądze w wysokości 50 milionów, które zostały szybko przekazane jednostkom i te jednostki kupowały sprzęt, bo pamiętajmy, że koronawirus to nie tylko walka z wirusem i maseczki i gogle, ale także sprzęt, który służy diagnostyce ludzi, którzy mogą być zakażeni. Ten sprzęt został kupiony już w większości i on stanowi istotne uzupełnienie sprzętu w walce z wszystkimi chorobami. Pamiętajmy, że COVID podstępnie atakuje wszystkich, ale szczególnie tych, którzy są chorzy na inne choroby, czyli tak zwane współistniejące. I wtedy oni są najbardziej zagrożeni śmiercią, zgonami. I to też nam się udało uzupełnić bardzo szybko. Niektórzy mówili, że późno, że byli lepsi od nas w województwie mazowieckim, ale to nieprawda, bo to myśmy byli pierwsi, którzy wpadliśmy na to i wydaliśmy pieniądze w większości unijne na doposażenie Lubelskiej Służby Zdrowia w wysokości, tak jak powiedziałem, 50 milionów złotych na sprzęt diagnostyczny, który także ratuje życie w walce z tym wirusem. Uniknęliśmy chyba tego, co najgorsze, tak? Tej masowej pandemii, tychże szpitale miały być przepełnione, miało być tak jak we Włoszech, taki był też scenariusz zakładany, że komu dać respirator, komu nie dać, kto ma przeżyć, a kto ma nie przeżyć. No, my uniknęliśmy tych trudnych wyborów i chwała nam za to, bo oprócz ministra Szumowskiego, premiera, który mówił te złe wiadomości, no to nasze społeczeństwo, śmiem twierdzić na 100%, że zdało egzamin z odpowiedzialności. Daliśmy po prostu radę.
W Wojna z niewidzialnym zabójcą. Taki tytuł nosił reportaż, który przygotowałam z Dominikiem Gilem i Piotrem Królem. Muzyka Artura Giordano. Za pomoc dziękujemy Radosławowi Dąbrowskiemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Reportaż będzie dostępny na portalu Polskiego Radia Lublin pod ikoną Kalejdoskop Regionalny. No i tak, proszę Państwa, słyszeliśmy, jak ważne jest to, byśmy sami się chronili. Dla mnie dużym zaskoczeniem było to, że wirus potrafi być w organizmie człowieka aż 38 dni. Bardzo dziękujemy za udział w nagraniach personelowi medycznemu ze szpitala w Chełmie, pani dyrektor Kamili Ćwik, naczelnej pielęgniarce Beacie Żółkiewskiej, pani pielęgniarce dyplomowanej Elżbiecie Jołtuch i tym pracownikom chełmskiego szpitala, którzy chcieli pozostać anonimowi. Jesteśmy wdzięczni za udział w nagraniach pani dyrektor Departamentu Wdrażania FS Katarzynie Tokarczuk i marszałkowi województwa lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu. Z pacjentem, panem Wacławem Nafalskim, podobnie jak z panem marszałkiem, będziemy jeszcze rozmawiać. Jeszcze jedno uzupełnienie. Głosami lektorskimi wsparli nas Małgorzata Żurakowska, Ryszard Majewski i Jacek Bieniaszkiewicz.
Kaleidoskop regionalny.
Odbieram komunikaty z jednym słowem. Dziękuję. Pytają słuchacze, ilu pacjentów chorych na COVID-19 było do tej pory i jaka jest skala potrzebnych materiałów ochronnych dla personelu medycznego w przypadku tylko jednego szpitala chełmskiego, o którym była mowa w reportażu. Pani dyrektor Kamila Ćwik.
W tej chwili mamy jednego pacjenta na oddziale obserwacyjno-zakaźnym, ale od początku epidemii łącznie było to 39 pacjentów, przy czym w różnych okresach było to różne natężenie. No, tych materiałów zużywa się dużo. W ciągu doby to jest, w zależności od asortymentu, jest to kilkadziesiąt do kilkuset sztuk dziennie. Oczywiście to wszystko zależy od liczby pacjentów, jaką mamy. Jak często trzeba zmieniać tą odzież, ile potrzeba czynności przy pacjencie wykonać. Od tego wszystko zależy, ile tej odzieży ochronnej jest potrzebne. W zasadzie zapotrzebowanie jest na każdy asortyment, dlatego że w większości używa się ich w kompletach, tak? Czyli jeżeli to jest maseczka, jest to zwykle gogle, przyłbica, albo fartuch ochronny, albo kombinezon. Więc oczywiście do tego idą również w parze rękawiczki. Także te rzeczy zużywa się nie pojedynczo, tylko łącznie, więc zwykle z taką samą częstotliwością one znikają. Jeśli chodzi o oddział zakaźny, natomiast musimy pamiętać, że na innych oddziałach też nasz personel zachowuje środki ostrożności, maseczki ochronne czy fartuchy barierowe i one chyba schodzą ze stanów magazynowych najszybciej.
Wielki, wielki szacunek dla wszystkich służb medycznych biorących udział w walce z epidemią. Słuchacz pyta o to, czy pacjent z reportażu prezes banku w Białopolu, pan Wacław Nafalski, nie bał się, czy nie ogarniał go strach, kiedy leżał w szpitalu. Oglądaliśmy przecież, co działo się we Włoszech.
No tak, na bieżąco, bo akurat telewizor był w pokoju, gdzie przebywałem w szpitalu. No w związku z tym na bieżąco obserwowałem, co się dzieje właśnie w temacie tego wirusa nieszczęsnego. Ale co tydzień pobierano ode mnie wymazy. No i niestety zawsze wynik był pozytywny. W związku z tym miałem przedłużone o następny tydzień.
Pan nie leżał pod respiratorem?
Nie, nie. Ja się dobrze czułem. Tam pierwszy tydzień miałem taki właśnie stan jakby lekkiej grypy, a następnie czułem się normalnie, temperatura, ciśnienie, inne tam parametry krwi, które miałem pobierane, były w normie. No zawsze miałem nadzieję, że za tydzień będę miał wyniki dla siebie pozytywne, czyli negatywne, jeżeli chodzi o koronawirusa. No ale przychodził ten tydzień wymazy, No i znowu miałem wyniki pozytywne i następny tydzień, i następna nadzieja. No długo trwało, ale zawsze myślałem, że będzie 7 dni i już. No ale rekordzistą zostałem takim negatywnym, jeżeli chodzi o mnie oczywiście. W gminie Białopolek bardzo dużo było w tym czasie osób zakażonych, także wszyscy się znaliśmy i w związku z tym rozmawialiśmy telefonicznie, żeby tam między sobą ustalić, jak kto się czuje, czy wychodzi, czy jeszcze zostaje. Ale to były tylko rozmowy telefoniczne.
I jak się czuli koledzy, koleżanki?
Praktycznie wszyscy, można powiedzieć, byli bezobjawowi. Czyli tak jak ja na początku, lekka jakby grypa. W większej części znajomych była utrata smaku, utrata węchu, ale stopniowo to wracało wszystko do normy. Wszyscy po 14 dniach odchodzili do domu, a ja zostawałem dalej. No ale nie mówię, no trudno. Najważniejsze, że to już skończyło się. Jeżeli chodzi o nasz bank, to została kwarantanna w tamtym okresie zarządzona przez sanepid. W praktyce musieliśmy zamknąć cały bank, czyli oddziały, punkty kasowe, centrale. No i w tym okresie liczyło się to, żeby ludziom, naszym klientom, bardzo dużo mamy emerytów, rencistów, zapewnić dostęp do ich pieniążków, czy to z zasiłków, czy z rent i emerytur. No miałem wtedy też dużo telefonów, ale poradziliśmy sobie i w ciągu tego tygodnia, gdzie był zamknięty bank, ludzie w miarę możliwości uzyskiwali dostęp do swoich kont, rachunków i pieniędzy.
Czyli pan cały czas był zdalnie prezesem banku, leżąc w szpitalu na zakaźnym oddziale.
Tak, to taka moja rola. Zwolnienie lekarskie czy szpital to pod telefon. No i trzeba zaradzić sobie. No ja myślę, że tak jak większość tu ekonomistów, analityków, myślę, że przez długi okres będziemy się podnosić, jeżeli chodzi o gospodarkę naszą. Zarówno rolnictwo, jak i przemysł, usługi. To nie będzie tak, że skończy się pandemia, skończy się zakażenia i wrócimy do tego, co było. Moje takie przemyślenia wewnętrzne po prostu skupiły się na tym, że nie najważniejsze jest w życiu praca, czy też jakieś inne doczesne takie małe sukcesy, małe dobra. No a jednak kontakt z ludźmi. I to pokazał właśnie te półtora prawie miesiąca, że kontakt z ludźmi, jakieś takie dobre stosunki, to w tym okresie właśnie się uwidaczniają, ponieważ no, miałem dużo telefonów, zarówno od rodziny, jak i znajomych, z takimi słowami pokrzepienia, pocieszenia. No i to najbardziej się liczyło.
Panu Wacławowi Nefalskiemu życzymy dużo zdrowia, a podobno środki sanitarne z Chin przyjechały szybciej koleją niż te samolotem, marszałek Jarosław Stawiarski.
Ma pani rację, bo okazuje się, że jak zamówiliśmy w Chinach, no to liczyliśmy, że wszystko samolotami zostanie przewiezione w ciągu tygodnia, dwóch tygodni. To miało być do 20 tam chyba kwietnia i dlatego ta firma wysłała pociąg z ostatnią częścią towaru, jak gdyby, tak? No i okazuje się, że pociąg przyjechał wcześniej, a pociąg, jak wiemy, jedwabnym szlakiem jedzie via Kazachstan do Polski jakieś 14, 15, 16 dni do Małaszewicz, naszych lubelskich Małaszewicz, gdzie kontener można przeładować na tira i tirem przywieźć. No taki tir przyjechał i te fartuchy chyba wtedy przyszły i też maseczki, wszystko to, co było, no można było rozwieźć po naszych szpitalach i naszej służbie zdrowia, która walczy z koronawirusem. To jest właśnie cena tego, że nikt nie był przygotowany na to. Gdybyśmy byli pewni, że samoloty mogą lądować co minutę, ale tak się nie da. No, po pierwsze nie ma samolotów, po drugie nikt nie był przygotowany na takie duże cargo, które z wielkich miast chińskich, czy to z Pekinu, czy z Szanghaju, leciało na cały świat, bo to nie tylko myśmy od chińskich biznesmenów brali te artykuły, ale cały świat, od Stanów Zjednoczonych po Włochy, po całą Europę, a także Afrykę, bo z tego co wiem, to chińskie interesy są także w Afryce i do Afryki też wysyłali, a i Ameryka Południowa także. Także tego się nikt nie spodziewał i wnioski są na przyszłość, że nie wolno lekceważyć starych, dobrych kolei. Kolej jest najbardziej ekologicznym transportem i najbardziej pewnym, jak się okazuje, bo samoloty mogą nie zmieścić się, jeśli chodzi o kwestie załadunku, korytarzy powietrznych, etc., etc. A tak naprawdę samolot nie jest od przewożenia towaru, tylko od wożenia ludzi. Są duże samoloty, ale żeby przewieźć dużą ilość towaru, to potrzeba po prostu dużo lotów.
Kalejdoskop regionalny.
Za tydzień w Kalejdoskopie regionalnym będziemy mówić o tych, którzy wspierali szpitale, przychodnie, mieszkańców Lubelszczyzny środkami sanitarnymi, podejmując to wyzwanie pierwszy raz w życiu, ratowali tym samym swoje miejsca pracy. Jutro o tej porze na antenie Polskiego Radia Lublin spotkanie z reportażem historycznym. Pojutrze przekonamy się, jak z koronawirusem walczą mieszkańcy Australii. Tam od 2 tygodni nie ma zachorowań, ale ze stanu do stanu przemieszczać się nie można, co usłyszymy w reportażu Moniki Malec. Od poniedziałku do czwartku słuchamy reportaży po 21, a w sobotę i niedzielę tuż po 11. A my, czyli ja z Państwem, słyszę się za tydzień o tej samej porze. Czesława Borowik, bardzo dziękuję również Wiktorowi Haczowi i Jarosławowi Gołofitowi. Pozostańcie Państwo z Polskim Radiem Lublin.
Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Radio Lublin.